Chciałam wymóc, uwierzyć w siebie, zrozumieć własny los. Pośle słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię.
Kołobrzeg 90 i
kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
Patrząc na dzisiejszą pogodę, to można powiedzieć, proszę Państwa, że chyba zima odchodzi do historii. Dziś też o historii bardzo dużo w kwadransie. Witam Państwa, Robert Dzięba w kwadransie z historią, oczywiście. Przed nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O, tak to się nazywa. Zawsze zapominam pełnej nazwy. Proszę Państwa, ustanowiony ustawą z 3 listopada 2011 roku. Co roku jest kultywowany w różnych miastach, także w Kołobrzegu. Natomiast w ustawie zapisano, że jest to dzień poświęcony, i tu cytat, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Tu koniec cytatu. Kołobrzeg akurat nie ma szczęścia do tak zwanych żołnierzy wyklętych, no bo do tej grupy zaliczono kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego. Ja o tym mówiłem już kilkukrotnie w kwadransie z historią. Ten człowiek nie miał z podziemiem antykomunistycznym kompletnie nic wspólnego, poza tym, że jest ofiarą mordu sądowego. I to nie budzi najmniejszej wątpliwości. Zaliczanie go do tej grupy to jest kompletne nieporozumienie. Tak? On ani w inny sposób, ani z bronią w ręku nie spełniał tego, o czym jest mowa w ustawie. Powstają jednak kolejne opracowania i książki, w których historycy robią to, czego nie znajdziemy w opracowaniach Instytutu Pamięci Narodowej czy innych oficjalnych instytucji rządowych, a mianowicie pokazują prawdziwą historię tych ludzi i tragedię antykomunistycznego podziemia. Nie jest to historia łatwa ani przyjemna, od razu zaznaczę. Ostatnia książka, którą przeczytałem w zadumie, to praca Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka pod tytułem Niezłomni czy realiści? Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu. I faktycznie patosu tam, proszę Państwa, nie ma. Są fakty, idee, powojenny romantyzm, łamanie rozkazów, zbrodnie i smutny koniec, gdy podziemne państwo miażdży tych przedstawicieli państwa podziemnego w ramach tak zwanego zwalczania band. Tak jak w 1945, czy nawet miejscami w 1944 podziemie się rodzi, tak w 1947 de facto znika. Z końcem obowiązywania amnestii 25 kwietnia 1947 roku. Oczywiście część osób dalej się ukrywa, niektórzy dalej walczą, więc to jeszcze nie jest taki koniec definitywny, natomiast to już jest po prostu dogorywanie. Wilczy trop, leśni ludzie i inne określenia tego, co w lasach pozostało, nie ma nic wspólnego z idealizowaną rzeczywistością ludzi zaszczutych i żyjących w nierealnym świecie, w oczekiwaniu na wybuch III wojny światowej. To ich tragedia, no ale też ich wybór, do którego w sposób nieprawdziwy dopisano aspekt opuszczenia przez wszystkich. Bo ta historia jest bardzo trudna. Proszę Państwa, w kwadrans, ja nie wiem, czy w 3 godziny udałoby się taki wykład przeprowadzić w tym zakresie. Tego jest tak dużo. I co więcej, ja dzisiaj będę mówił bardzo, bardzo ogólnie ze względu na to, że nie jestem w stanie, każdy przypadek, nawet gdybym chciał przez minutę coś o nim powiedzieć, to nic o nim nie powiem tak naprawdę, bo zarówno poszczególne organizacje, poszczególni dowódcy, poszczególne ich operacje, nazwijmy to w ten sposób, to jest całe mnóstwo informacji, o których trzeba by było powiedzieć. Natomiast jest też druga strona medalu, związana z aparatem państwa polskiego, bestialskiego systemu sądowniczego, morderców i katów sądowych, zbrodniarzy w togach, z którymi III Rzeczpospolita do tej pory nie potrafiła się uporać w zakresie pamięci. W książkach o tym możemy przeczytać. Ci, którzy polegli w walce, polegli śmiercią żołnierza. Ci, którzy trafili w ręce polskiego systemu sprawiedliwości, stali się, proszę Państwa, to trzeba powiedzieć ze smutkiem, ale też oddając prawdziwość tej sytuacji, kawałkiem mięsa dla prokuratorów i sędziów. Tu często jako historycy dopisujemy, że byli to sędziowie okresu stalinizmu. Natomiast cały aparat sądownictwa do 1989 roku nie doczekał się szczegółowego opracowania historycznego pod tym kątem. Przede wszystkim, w jaki sposób ci ludzie zostali uczciwie przez nas rozliczeni za zbrodnie sądowe. To już nie chodzi o to, czy ktoś śledził opozycję i czy ktoś zapraszał kogoś na przesłuchania, tylko czy ktoś tych ludzi mordował. O to chodzi. Bardzo dobrze opisał to Tadeusz Płużański w pracy Lista oprawców. Trzecia RP nie potrafiła jednak sobie poradzić z tymi zbrodniami, ale także zbrodniami żołnierzy wyklętych. Wprowadzona polityka historyczna utrudniła dochodzenie prawdy i sprawiedliwości przez rodziny, które zostały dotknięte lub poszkodowane w wyniku walk partyzanckich w latach 1945-47. Bo jak tu pozywać państwo polskie o takie rzeczy? Kwestia polityki historycznej, proszę Państwa, budzi opór wśród wielu czytelników, słuchaczy, miłośników historii, widzów, gdyż wielu wierzy w jedną prawdę historyczną. Najczęściej tę, z którą się osobiście zgadza. Prawda? No to cytat. Stwierdzenie, że przeszłość jest stale obecna w teraźniejszości, jest truizmem. Jednak konsekwencje tej obecności w życiu państwa, narodu i społeczeństwa nie są już tak oczywiste. Niejednoznacznie też interpretowane są sposoby wykorzystania przeszłości w realizacji aktualnych celów i osiągania z tego tytułu korzyści przez rządzących. Przestrzenią, w której opowiadanie o przeszłości to podstawowe narzędzie działania władzy, jest polityka historyczna. I pisze to w swoim opracowaniu, bo to był koniec cytatu, pod tytułem Polityka historyczna, kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania, przykład Polski, Katarzyna Kącka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I ona dodaje, i tu kolejny cytat. W Polsce po przemianach 1989 roku możemy zaobserwować następującą tendencję. Wszystkie niemal zagadnienia związane ze stosunkiem do przeszłości pojawiają się w przestrzeni publicznej i są tam dyskutowane głównie za sprawą osób związanych ze środowiskiem politycznym. Niezależnie od stanu badań naukowych oraz poziomu przepracowania tematu przez fachowców, stopień zainteresowania konkretnym problemem budują, a nierzadko celowo podsycają politycy. Oczywiście ignorancją byłoby niedocenienie tu mediów, które w tym procesie odgrywają niebagatelną rolę. Warto podkreślić jednak, że w dobie doskonale prosperujących portali społecznościowych znaczenie ich tradycyjnych odmian radia, telewizji i prasy zauważalnie maleje. Politycy natomiast wraz ze swoimi sztabami wizerunkowych ekspertów systematycznie udowadniają, że internet jest doskonałym narzędziem do wpływania na ludzi i ich sposób myślenia. Koniec cytatu. Tak więc jak Państwo widzicie, świetnie się to wpisuje właśnie w to, co robi m.in. Instytut Pamięci Narodowej, czyli rządowa instytucja powołana właśnie do tego, żeby tę pamięć kreować. Tylko ta pamięć jest kreowana nie w sposób historyczny, choć tam są historycy, tylko w sposób polityczny. Ona wyznacza nie tyle prawdę śledztwa, którą prowadzi piąt śledczy IPN-u, ile pewnego rodzaju racje, które oczywiście przyjęto i na tym poprzestanę, bo nie ma na to czasu. Tu można by było kilka audycji o IPN-ie, proszę Państwa, zrobić. Natomiast tak, w ogóle celem tutaj tej opowieści nie jest deprecjonowanie ludzkich tragedii, niezłomności czy postaw bohaterskich, bo takie wśród wielu żołnierzy wyklętych występują. Wielu z nich swoich wyborów dokonywało, kierując się dobrem naszego narodu i Polski. Nie oznacza to jednak, że te wybory były dobre, bądź ich skutki, proszę Państwa, zmierzały do osiągnięcia jakiegokolwiek celu. Mamy również przykłady sądowych mordów. Ludzi Polsce przydatnych i dla nich zasłużonych, ale i takich, którzy nie zrobili ani nic złego, ani nic niezgodnego z prawem. Ani im tego zresztą w ogóle nie udowodniono. Stracenie Danuty siedzi głównej Inki. Rotmistrza Witolda Pileckiego. No jest koronnym przykładem, ale też tylko wierzchołkiem góry lodowej. Tych ludzi, którzy no, w pokazowych procesach i w innych procesach byli mordowani, a jeszcze wcześniej, proszę Państwa, katowani. Ale każdy medal ma dwie strony, proszę Państwa. Żołnierze wyklęci również go mają. Wśród historyków trwa taki spór, która strona przeważa w ocenie całokształtu działalności podziemia antykomunistycznego. Profesor Dudek o tym świetnie robi, świetnie mówi w swoich wykładach właśnie. Ja, proszę Państwa, bo co, zostało nam 5 minut, jak patrzę na zegarek. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja poruszę tylko jedną kwestię i pokażę Państwu, jak to wygląda. To jest kwestia tego, czy żołnierze wyklęci to żołnierze, prawda? Żołnierze są od tego, załóżmy przez chwilę, że to byli żołnierze. Żołnierze wykonują rozkazy. Więc jak Państwo wiecie, 19 stycznia 1945 roku pojawia się ostatni rozkaz dowódcy Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka. I tu fragment tego rozkazu. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie państwie polskim. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. Koniec cytatu. Rozkaz ten mówi o rozformowaniu Armii Krajowej, a więc o zakończeniu działalności wojskowej i partyzanckiej. Ale tymczasem na swoich oficjalnych stronach Instytut Pamięci Narodowej w artykule Piotra Niwińskiego oficjalnie w zakresie tego rozkazu pisze tak. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że w całym tekście nie ma ani jednego słowa na temat konieczności zaprzestania walki. Wprost przeciwnie, walkę należało kontynuować. Aha. No to jak rozumieć zwrot? walki z Sowietami nie chcemy prowadzić. Aha, czyli nie chcemy, ale musimy. Prawda? I to jest, proszę Państwa, już interpretacja tego, co ktoś powiedział. Ale historyk tego w ten sposób nie zrobi. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że mamy jeszcze kilka innych elementów, na których można się oprzeć. Tak? I tak jak IPN twierdzi, że dowodem na to, że walkę trzeba było kontynuować, jest tekst, że każdy ma być sobie dowódcą. No, jest to nieprawda. Spójrzmy na inną rzecz, o której już IPN nie pisze. Natomiast, proszę Państwa, zachował się tajny rozkaz Niedźwiadka, adresowany do komendantów obszarów, okręgów i podokręgów Armii Krajowej. Tutaj sobie go wypisałem, już cytat dla Państwa. W zmienionych warunkach nowej okupacji działalność naszą nastawić musimy na odbudowę niepodległości i ochronę ludności przed zagładą. W tym celu i w tym duchu wykorzystać musimy wszystkie możliwości działania legalnego, starając się opanować wszystkie dziedziny życia tymczasowego rządu lubelskiego. Armia Krajowa zostaje rozwiązana. Dowódcy nie ujawniają się. Żołnierzy zwolnić z przysięgi, wypłacić dwumiesięczne pobory i zamelinować. Zachować małe, dobrze zakonspirowane sztaby i całą sieć radio. Utrzymać łączność ze mną i działajcie w porozumieniu z aparatem delegata rządu. Koniec cytatu. Jak się to czyta, to proszę Państwa, nie ma tu ani słowa o walce i budowie nowej partyzantki. To tylko legenda stworzona przez IPN na potrzeby polityki historycznej naszego kraju. Co więcej, zachowało się stanowisko Niedźwiadka w zakresie budowy organizacji NIE. To była taka wizja, potem WiN ją zastępuje, proszę Państwa, i ostatecznie to upada. A natomiast stanowisko Niedźwiadka przekazuje Jan Nowak-Jeziorański. Ono się zachowało i tu cytat. Zaraz po wkroczeniu Rosjan Armia Krajowa powinna być rozwiązana z jak największym hasłem. Żołnierze zwolnieni z przysięgi. Hałas potrzebny jest dla ochrony małego, głęboko zakonspirowanego trzonu nowej organizacji, która przetrwa w uśpieniu okupację sowiecką aż do chwili, gdy powstaną warunki odbudowy szerokiego ruchu oporu i stworzenia zalążka przyszłych sił zbrojnych. Koniec cytatu. Tu też nie ma ani słowa o walce. O tworzeniu struktur podziemnych. Dlaczego, proszę Państwa? Bo rząd londyński, któremu chcieli przecież żołnierze wyklęci, tak zwani, podlegać, miał inną wizję, inne założenie. Wiedział, że jedyne, co spotka tych młodych ludzi, doświadczonych dowódców, żołnierzy, ludzi oddanych Polsce, to będzie terror, to będą mordy i to będzie prowadzenie wobec nich polityki na wzór sowiecki. Zostaną zmiażdżeni, zniszczeni. Dlatego, że ten system nie przewiduje oporu. I aby tych ludzi zachować na lepsze czasy, o czym ciągle jest mowa, gdy nadejdzie ten czas, to jest to, o czym mówi Winston Churchill w swoim słynnym przemówieniu. Gdy ten czas nadejdzie i powstaniemy, a jest początek II wojny praktycznie rzecz biorąc. Czekamy na ten czas. Tymczasem w Polsce jest odwrotnie. Walczymy. Czym walczymy? Proszę Państwa, nie ma tu czasu. No właśnie minęło 15 minut, żeby powiedzieć o tym, w jaki sposób walczono. Przykłady zbrodni. I to takie podstawowe, tak? No, ktoś działał w PPR-ze, wydano na niego wyrok śmierci, nie wiadomo w ogóle na jakiej podstawie i z czyjego rozkazu, uwaga, legalnego, nie żołnierzy wyklętych. No legalnego. No dobra, no poszli, zabili działacza PPR-u, ale przy okazji zabili mu dziecko i żonę w ciąży. To ta sprawiedliwość? Proszę Państwa, tak Niemcy robili w czasie II wojny światowej, nie Polacy. To po pierwsze. Po drugie, przykład mordowanych Żydów. No tak, no, były takie organizacje, proszę Państwa. Już nie ma na to czasu, żeby o tym mówić, gdzie ci ludzie przeżyli zagładę, a zabili ich żołnierzy wykręci. Serio? To była... Ja tak, jak czytam te rzeczy, te opisy tych zbrodni, to się zastanawiam, tak? Zwłaszcza, że nazwiska tych dowódców są pokazywane na niektórych manifestacjach i one są niesione jako przykład bohaterów. I tak kończąc, w zakresie, nie wiem czy Państwo pamiętacie, kolonializmu, ciemiężenia niewolników, pozrzucano pomniki w Stanach Zjednoczonych, było coś takiego bardzo modnego, a w Polsce jest jakoś inaczej, czyli ci, którzy wydawali rozkazy, nawet je wykonywali, to w jaki sposób została ta sprawiedliwość wymierzona w Polsce? To jest tragedia tych ludzi. To jest tragedia. Powiem Państwu tylko na zakończenie krótkie ostatnie słowo, gdy udaje im się w 1947 roku przedrzeć do przedstawicielom, do Londynu. Oni docierają, rozmawiają z przedstawicielami, z przedstawicielem generała Andersa. I oni czekają na wybuch III wojny światowej, a słyszą coś dziwnego, że w tym roku wojna trzecia nie wybuchnie. I nie zanosi się na to, żeby wybuchła w 1948. To ile mają w tym lesie siedzieć? I oni się tak zastanawiają, a słyszą coś jeszcze gorszego, że nawet gdy wybuchnie trzecia wojna światowa, to Armia Czerwona, a wówczas Armia Radziecka, już nie było takiego określenia, Armia Radziecka zaleje tę część Europy i zmiażdży Polskę, jeżeli będzie tam opór. Oni będą tego ofiarami. To jest dla nich szok. Pomimo przychodzących rozkazów z Londynu, żeby wyprowadzić ludzi z lasu, część dowódców dalej ich pozostawia. I ich tragedię państwo znacie. To jest tragedia polskiego podziemia antykomunistycznego. W kwadrans nie da się tego po prostu powiedzieć. I tak już czas przekroczyłem. Z tym tematem państwa zostawiam, bo nic więcej już nie dodam. Zapraszam na spotkanie z naszym skarbem z Katedry Kołbrzeskiej jutro w czwartek, godzina 18 w Muzeum Oręża Polskiego w Kołbrzegu. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama.
Lider Meble, Ostaszewscy. Od lat w tym samym miejscu, w Szarych Szeregów 4 w Kołobrzegu. Meble czołowych polskich producentów. Najwyższa jakość w najniższych cenach. Ponad 1000 metrów kwadratowych stałej ekspozycji. Tutaj znajdziesz wszystko do swojego domu. Jesteśmy partnerem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Mieszkasz w okolicy? Do 50 km dostawa już od złotówki. Lider Meble, Ostaszewscy. Ulica Szarych Szeregów 4.
Po reklamie.